Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Przed mikrofonem Magdalena Sitek. Czas porozmawiać o zdrowiu, a dziś zajmiemy się dziedziną, która ratuje życie najmłodszych. Neonatologia to taka dziedzina medycyny, która zajmuje się schorzeniami, wadami wrodzonymi oraz prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym. Noworodkowym, czyli w tym czasie tuż po urodzeniu. Gościem spotkania jest dr Grażyna Pazera, kierownik kliniki neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Dobry wieczór, pani doktor.
Dobry wieczór Państwu.
Pani doktor, jest pani specjalistą neonatologiem i zajmuje się pani taką dziedziną, która jest, możemy powiedzieć, chyba śmiało stosunkowo młodą dziedziną. Pierwsze lata po wojnie dokonywał się bardzo stopniowy rozwój neonatologii, a w ostatnim dwudziestoleciu mamy tak dynamiczny rozwój tej dziedziny, że można powiedzieć, serce się raduje, bowiem lekarze są w stanie pomóc coraz mniejszym dzieciom, a mam tutaj na myśli nie tylko wagę i wzrost tych dzieci, ale także dzieciom urodzonym w coraz wcześniejszych fazach ciąży. Pani doktor, neonatologia, tak krok po kroku, to dziedzina?
To dziedzina zajmująca się problemami noworodka, czyli człowieka, który się urodził. Nazwa pochodzi od słowa neonatus, czyli nowonarodzony, logos, słowo o nowonarodzonym. Oczywiście noworodek, czyli człowiek. Człowiek, czyli właściwie początek życia, przetrwał pomimo tego, że jest bardzo delikatny, bardzo niesamodzielny, bo sam nie potrafi przeżyć. Musi być objęty opieką matki, a mimo wszystko, patrząc na warunki środowiska, jako gatunek istniejemy. I z drugiej strony mówimy, że neonatologia jest dziedziną bardzo młodą, ponieważ zajmuje się problemami noworodków, czyli dzieci urodzonych od około 60 lat ubiegłego wieku. A przecież noworodek zawsze był, tak jak wspomniałam wcześniej.
Jak świat światem. Przecież ludzie się rodzili i nigdy nie byliśmy na takim etapie, by zaraz po porodzie wstać i iść zdobywać pokarm. Człowiek jest istotą bezradną w pierwszej fazie swojego życia.
Tak. I uzależnioną od opieki osoby drugiej, czyli od matki. I mimo tego, że jest taki bardzo kruchy, potrafił przeżyć. Ale oczywiście historia zna bardzo wiele problemów noworodkowych. Życie tej grupy istot ludzkich bardzo długo było trudne. Ono pozostaje nadal trudne, ale w okresie obecnym rozwój technologii, technik, wiedzy medycznych pozwala nam tej grupie dzieci pomóc.
My znamy różne przypadki z historii, pani doktor. Ja już nie będę mówiła o Sparcie, gdzie zrzucano te słabe jednostki, bo było wiadomo, że one nie przetrwają, ale ta myśl, taka przewodnia w wielu społeczeństwach, że przetrwają najsilniejsi przez wiele lat, towarzyszyła ludziom. Nie zajmowano się słabymi jednostkami, nie zajmowano się tymi najsłabszymi, którzy nie rokowali w żaden sposób.
Oczywiście patrząc na lata wstecz, na wieki poprzednie, rodził się człowiek, prawda, i nikt nie wiedział, w którym tygodniu, dlatego że nie było przecież testów ciążowych. Nie wiadomo było, ile waży, ponieważ nie było wagi i dzieci się nie ważyło. To też z natury rzeczy społeczeństwo wiedziało, że jeżeli urodził się duży dziedziuś, silny, krzyczący, miał szansę przeżyć do przetrwania i przeżyć, rozwijać się. Natomiast jeżeli urodziło się dziecko mniejsze, słabsze, czyli bardziej niedojrzałe, tej możliwości po prostu nie było. Każda mama patrzyła z ogromnym niepokojem, z ogromnym smutkiem na istotę, która się urodziła, patrząc na to, czy ma szansę, czy też nie ma szansy na przeżycie. Wówczas dzietność rodzin była bardzo duża, rodziło się kilkanaścioro dzieci, natomiast przeżywało bardzo często kilka, znamy na przykład rodzinę Sobieskich, prawda, Sobieskiej Marysieńka. Tam urodziło się 13 dzieci, natomiast przeżyło tylko kilkoro z nich. Jaki to musiał być smutek, kiedy rodzice patrzyli na dzieci, które wydawali na świat, a równocześnie nie miały możliwości przeżycia. Bo proszę zobaczyć, nie miały przeżycia dzieci, które rodziły się poniżej 36 tygodnia. Dlatego, że dla nich życie to ciepło. Taki człowiek, żeby przeżyć, musi mieć otoczenie, w którym jest około 32 stopnie Celsjusza. To gdzież taką temperaturę mamy? Może w najbardziej ciepłych okresach lata. Natomiast zimą bardzo rzadko w domach, wówczas jeszcze przecież nieogrzewanych czy ogrzewanych przy pomocy drewna, prawda, w murach bardzo grubych, ta temperatura była bardzo niska. Więc dzieci urodzone przedwcześnie, 34 i poniżej, nie miały żadnej szansy na przeżycie.
Na szczęście to się, pani doktor, zmieniło. Mamy XXI wiek i jesteśmy w stanie ratować dzieci z tak niewielką masą urodzeniową, że to się wydaje, no, science fiction. Dzieci ważą po 30-40 deko, a wy podejmujecie walkę.
Oczywiście trzeba było upływu wielu lat, żeby ta technologia, wiedza medyczna rozwinęła się. I proszę zobaczyć, takim pierwszym bardzo ciekawym krokiem to jest po prostu inkubator, urządzenie, które właśnie jest w stanie utrzymać odpowiednią temperaturę.
Mamy te 32 stopnie.
Tak jest, mamy 32 stopnie, mam odpowiednio nawilżone powietrze. Pierwsze inkubatory były znane w XIX wieku. Proszę zobaczyć, to już bardzo dawno. Już wtedy społeczeństwo zobaczyło, czy zauważyło, że jest grupa dzieci, która bez odpowiedniej temperatury nie ma szansy. To też zaczęto oczywiście kombinować. Pierwsze inkubatory pojawiły się, proszę zobaczyć, w Rosji, w Petersburgu. Caryca Maria Fiodorowna zarządziła przygotowanie takich specjalnych jakby miednic o podwójnych ścianach, pomiędzy które wlewało się wodę i od spodu po prostu zapalało się, podgrzewało się świece albo w inny sposób podgrzewano tę wodę i wewnątrz tej właśnie misy przebywały dzieci. Ich tam było kilkoro, ale dało to szansę.
Jakie proste to się wydaje, prawda?
Ale dało to szansę na przeżycie. Właśnie te pierwsze inkubatory w Rosji przeznaczone były dla dzieci porzuconych. Mniej więcej za około 30 lat później inkubatory o podobnym kształcie wyprodukowano we Francji. I tam również, tylko że tam to były takie kołyski miedziane o podwójnych ścianach, gdzie też wlewano gorącą wodę, czy ją później podgrzewano i tam umieszczano noworodki. Potem z kolei wyprodukowano ciekawe inkubatory, ale one jako pierwsze służyły do lęgarni z piskląt. No i oczywiście lekarze, czy też osoby zajmujące się dziećmi, położnictwem przede wszystkim zauważyli, że one przecież mogą służyć również człowiekowi i w ten sposób zaadoptowano te urządzenia do ratowania życia dzieci, które rodzą się słabsze, czyli dzieci przed terminem porodu, dzieci z małą masą ciała, które potrzebują ciepła.
Doktor Grażyna Pazera, kierownik kliniki neonatologii, jest dzisiaj gościem naszej audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. Jak dzisiaj wygląda neonatologia? Jakie mają lekarze możliwości? Czy tylko inkubator jest tym narzędziem, które pomaga w walce ze zbyt wcześnie urodzonym człowiekiem, w walce o jego życie? O tym powiemy już za chwilę.
So you leave the burning light.
o zdrowiu.
Wracamy do rozmowy. Ja przypominam Państwu, że gościem naszej dzisiejszej audycji jest dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Pani doktor, już wiemy, jak neonatologia się rozwijała. Wiemy, że inkubatory były szalenie istotne, bo można było tę temperaturę utrzymać. No ale drugim chyba niezwykle istotnym elementem jest to, że trzeba czymś było te dzieci wcześniej urodzone karmić.
Tak naprawdę żywienie jest podstawą przetrwania człowieka. I żywienie noworodka, niezależnie od tego, w jakim on się urodził terminie, było najważniejszym aspektem jego przetrwania.
Mały czy duży?
Mały czy duży musiał jeść. Nie zawsze mama była w stanie karmić dziecko z różnych powodów. Albo była chora, albo były jakieś problemy z rozwinięciem się laktacji, a noworodek od pierwszej chwili musiał jeść. I to był jeden z wielkich problemów. Ba, w wiekach wczesnych bardzo często kobiety po porodzie chorowały, występowały gorączki. W związku z tym wtedy obawiano się, że jeżeli matka gorączkuje, matka czuje się źle, że jeżeli noworodek zostanie przestawiony do piersi, czy będzie karmiony przez kobietę chorą, to zginie, prawda? I w związku z tym była wypożyczana mamka, czyli kobieta, która aktualnie karmiła dziecko, była zdrowa, była wypożyczana, żeby wykarmić tego nowego człowieka. I tak naprawdę, proszę zobaczyć, dopiero koniec wieku XIX to jest ten moment, kiedy uzyskaliśmy umiejętność pasteryzowania mleka zwierzęcego i była możliwość podaży dziecku. Wcześniej obawiano się, oczywiście to mleko było podawane, ale z różnym skutkiem wywoływało często choroby. Pamiętacie Państwo słynną historię bliźniąt rzymskich, które zostały wykarmione przez zwierzę. Także poszukiwanie sposobu wykarmienia dziecka, którego nie mogła karmić matka, to był wielki problem. To już Hipokrates czy też Galen zwracali uwagę na to, że pokarm matki jest najważniejszy, ale jeżeli go nie ma, to co? Nie było butelki, nie było smoczka, noworodek nie potrafi jeść łyżeczką.
Nie było mleka w proszku.
Nie było mleka w proszku. Dopiero lata 20 ubiegłego wieku to jest moment, w którym pojawiła się butelka, pojawił się smoczek, a potem umiejętność wyprodukowania mieszanek sztucznych. Niezależnie od tego, tak jak wspomniałam, Hipokrates, Galen i wielu innych lekarzy sławnych wskazywali, że najważniejszym pokarmem dla noworodka jest pokarm matki i szczególnie zwracali uwagę, że u tych dzieci pojawia się specyficzna więź pomiędzy matką a dzieckiem, na co również teraz po prostu zwracamy uwagę i widzimy ten aspekt karmienia, pomijając, że pokarm matki rzeczywiście ma niezwykłe właściwości.
Pani doktor, oddział, którym pani kieruje, to jest taki no bardzo miły oddział, bo tam się rodzą dzieci, tam jest nowe życie, tam jest dużo płaczu, ale takiego pozytywnego płaczu, bo to świadczy o tym, że dzieci mają mocne płuca. Bardzo by było dobrze, gdyby tych dzieci prawidłowo urodzonych między tym 38 a 42 tygodniem było jak najwięcej, ale rodzą się też dzieci nieco młodsze. Dziś niezależnie od tego, w którym momencie dziecko się urodzi, to karmienie, to żywienie ma także bardzo istotną rolę i nadal jest tak, że nawet jeżeli dziecko jest urodzone w 30 tygodniu ciąży, to karmicie mlekiem matki?
Pokarm matki to warunek przeżycia. Szansa na uratowanie dzieci urodzonych przedwcześnie, na wczesnym etapie ich rozwoju 24, 25, 26, to pokarm bardzo często warunkuje, dlatego że ma ze sobą takie składniki, takie właściwości, które dają szansę na przetrwanie temu dziecku.
Żadne leki?
Żadne leki. Inne. Żadna mieszanka inna nie zastąpi pokarmu mamy. Proszę zobaczyć, wartość pokarmu matki oceniona przez Amerykanów jest taka, że 1 ml jest równoważny $580. To taka jest wartość, jeżeli mamy przełożyć na zdrowie.
My mówimy o tym nie bez powodu, pani doktor, bo zakładając, że słucha nas teraz sporo osób, które być może miały takie przypadki albo słyszały i zastanawiały się, dlaczego lekarze tak nalegali, by kobieta zestresowana, przerażona, że dziecko się za wcześnie urodziło, jest proszona o mleko właśnie dlatego, by to dziecko zbyt małe, zbyt wcześnie urodzone mogło przetrwać.
Oczywiście. Oprócz oczywiście tego pokarmu mamy, w tym pierwszym momencie jest go niewiele, bo to są pojedyncze krople siary. I potrzebujemy 5-10 kropli i one one są na wagę złota, to oczywiście taki człowiek potrzebuje żywienia tak zwanego pozajelitowego. To jest specjalna mieszanina zawierająca aminokwasy, tłuszcze, węglowodany, mikroelementy, pierwiastki śladowe, witaminy przygotowywana w specjalnych warunkach, w odpowiednich aptekach, przy pomocy specjalnych technologii, podawana dożylnie przez specjalne mikroskopijne cewniki, które zakładane są z obwodu naczyń krwionośnych w okolice serca dziecka. Jest to tak zwane żywienie pozajelitowe. To ono warunkuje możliwości przeżycia, czyli rozwój technologii daje szansę ratowania życia dzieci urodzonych przed terminem porodu.
Pani doktor, padło tutaj takie określenie siary, wystarczy te kilkanaście kropel, bo czasami nie jest jej więcej. Wyjaśnijmy, co to jest ta siara, to pierwsze mleko.
Siara to jest pierwsze mleko, które pojawia się bezpośrednio po urodzeniu. Ma kolor żółty, jest takie gęste, oliwkowe. W niej znajduje się bardzo wiele immunoglobuliny, czyli przeciwciał przeciwko chorobom, przeciwciał, które wzmacniają odporność dziecka. Siara przeczyszcza organizm dziecka, umożliwia opróżnienie przewodu pokarmowego ze smułki. Tak.
I te wszystkie określenia może wydają się dziwne. Siara, smułka brzmią trochę piekielnie, ale są szalenie ważne. Siara pojawia się tylko raz po porodzie, potem już mleko ma oczywiście ogromne wartości, ale już nie jest tak mocne jak to pierwsze. Doktor Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii, jest dzisiaj gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu, a my już za chwilę powiemy o tym, jakie dziś współczesna neonatologia ma możliwości, by ratować dzieci urodzone w 24, 5, 6 tygodniu. Proszę teraz posłuchać muzyki i za chwilę wracamy. I've kept it inside much too long. There's no relief. Carried it around just like a stone. Too heavy for me. I'll pay the price. Standing on the outside, looking in. It's time. He's strung out, he's going through hell. His mother weeps. The spirit is broken and there's nothing left. Just a terrible need. And the days are marked by the heaviness of the heart. The healing begins. Every tension prowls the streets like an ever more. The people stay behind their locks and chains. Trying their best to live as one. And the smoke from the fires covers up the sun. A young girl is lying in the dirt. Her dreams end there. Caught in the crossfire on somebody's turf. Hatred in the air. It's a voice never seen. Winter without the spring. It never ends.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Neonatologia, czyli dziedzina medycyny, która zajmuje się schorzeniami, wadami wrodzonymi, a także prawidłowym rozwojem dzieci w okresie noworodkowym, to ta dziedzina medycyny, która zajmuje się także dziećmi przedwcześnie urodzonymi. Gościem spotkania jest dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Pani doktor, rodzi się taki mały człowiek w 24, 5, 6 tygodniu ciąży, ma kilkanaście centymetrów i waży niecałe pół kilograma, czasami jeszcze mniej. I naprawdę są dziś możliwości, żeby takiego człowieka uratować i sprawić, że kiedyś będzie jeździł na rowerze, na rolkach, a potem będzie normalnie pracował.
Na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i doświadczenia, które zbierane jest na terenie całego świata, wiemy, że możemy uratować dzieci od 22 tygodnia ciąży. Poniżej absolutnie nie mamy szans. Mamy technologie, które są w stanie jakby przedłużyć życie, ale nie są w stanie jakby uratować życia, pozwolić, żeby ten człowiek żył.
I normalnie funkcjonował.
I normalnie funkcjonował.
To jest mniej więcej 5,5 miesiąca ciąży.
Tak. Przy czym, jeżeli chodzi o warunki polskie, warunki europejskie, prawdziwa możliwość uratowania życia dziecka, które ma szansę na w miarę dobry rozwój, to są 24 tygodnie. Ale proszę Państwa, to jest obowiązek lekarza neonatologa. Dlatego, że prawo mówi, że od 22 tygodnia to jest człowiek i prawo zobowiązuje każdego lekarza i każdego z nas do ratowania życia. W związku z tym my mamy obowiązek podjąć wszelkie działania, żeby umożliwić temu człowiekowi życie. Z drugiej strony etyka mówi, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Po prostu jest to człowiek. Wobec faktu przedwczesnego porodu nie możemy być obojętni. I rzeczywiście rozwój neonatologii, rozwój techniki umożliwił ratowanie życia, a potem umożliwienie dojrzewania do momentu, w którym organizm dziecka staje się samodzielny. No bo człowiek, który rodzi się przedwcześnie, to charakteryzuje się tym, że ma bardzo małą masę ciała, a więc 500 gramów, 700, 1000. I z tym łączy się to, że każdy jego narząd jest niedojrzały, że znajduje się na pewnym etapie rozwoju. Co to znaczy, że mózg, który u noworodka donoszonego ma powiedzmy kilogram, czy 750, 900 gramów, tutaj ma około 100-200 gramów, prawda, że płuca mają tylko zawiązki oskrzeli, czy też woreczki, a nie ma pęcherzyków jeszcze, że przewód pokarmowy jest niedojrzały, że funkcja układu moczowego jest niedojrzała, że skóra jest niedojrzała, wszystko jest niedojrzałe.
To jak kwiat, który ma pąk i rozkwita, tak. I jeszcze nie rozkwit, tak. I takie dziecko no, jest po prostu no, niepełnym kwiatem, tak?
Tak, ono po prostu czuje, ono odbiera bodźce ze świata zewnętrznego, natomiast po urodzeniu znajduje się w nieoptymalnych warunkach i musimy mu zapewnić wszystko to, czego potrzebuje. Potrzebuje ciepła, potrzebuje delikatności, potrzebuje żywienia.
Czyli musicie mu zapewnić łono matki, mówiąc tak krótko, tak, pani doktor,
tak,
na zewnątrz.
Staramy się bardzo. Bardzo często takie maleńkie dziecko nie potrafi wykonywać ruchów. Trzeba po prostu układać jego ciało, układać jego kończyny. Czasami jeszcze nie otwiera oczu. Trzeba zapewnić mu warunki takie, jak są u mamy, czyli ciemno, cicho, ciasno, ponieważ lubi być otulony. No i oczywiście walka z bólem. Wszystkie zabiegi,
bo dziecko czuje, bo dziecko
tak
czuje, jego boli.
I przy tym wszystkim jeszcze nie potrafi jakby zahamować bólu, czyli zadany ból czuje dłużej niż my. W związku z tym staramy się oczywiście wszelkie czynności wykonywać tak, żeby tego bólu było jak najmniej. No i muszę powiedzieć z niezwykłą radością i satysfakcją, że większość dzieci udaje się uratować i że one rozwijają się dobrze. Ani w medycynie, ani w życiu nie mamy pojęcia 100% i mamy pełną świadomość, że wśród grona noworodków wszystkich, czy to urodzonych o czasie, czy urodzonych przedwcześnie, jest ta grupa dzieci, które nie mają szczęścia na dobry rozwój. To doskonale wiemy, z tego tytułu bardzo cierpimy wszyscy, bo widzimy cierpienie rodziców, widzimy cierpienie dziecka. To dla nas nie jest obojętne. Każdy z nas chciałby, żeby nowonarodzony człowiek był szczęśliwy, miał szansę na dobre życie.
Pani doktor, to skoncentrujmy się przez chwilę na tych dzieciach wcześniej urodzonych. Dziecko się rodzi i co się dzieje? Proszę nas poprowadzić taką drogą.
Przede wszystkim każda osoba, która pracuje w obrębie neonatologii, musi znać podstawowe zasady reakcji. reanimacji, bo to jest właśnie utrzymanie przy życiu od pierwszych sekund po wydobyciu dziecka, prawda? To są te złote sekundy, złote minuty, gdzie personel musi wiedzieć i bez słów wykonywać czynności, żeby zabezpieczyć podstawowe funkcje życiowe. No więc przede wszystkim bardzo szybko zabezpieczyć temperaturę, bo proszę Państwa, wyjęcie z organizmu mamy, gdzie temperatura jest 37 stopni, przeniesienie w pokoju, w którym mamy temperaturę 26, gdzie nam jest bardzo ciepło, dla tego maleńkiego człowieka to jest temperatura zagrażające jego życiu.
Szok.
To jest szok. W związku z tym to są sekundy, żeby tego człowieka umieścić w inkubatorze, włożyć do jałowego worka po to, żeby zabezpieczyć parowanie. Bardzo szybko zabezpieczyć również jego oddech, bo on nie umie oddychać, on nie potrafi oddychać, a więc bardzo szybko resuscytacja oddechowa, czyli podaż tlenu, podaż powietrza, wykonywanie ruchów oddechowych za niego. Niekiedy trzeba zaintubować, czyli włożyć rurkę do tchawicy i podłączyć specjalne
urządzenie. Dziecko, które ma kilka centymetrów, tak, kilkanaście.
Tak, i to jest po prostu kosmos, tak mogę powiedzieć, ponieważ trzeba mieć niezwykłe umiejętności, żeby zaintubować dziecko, które waży pół kilograma. To jest po prostu niezwykłe. Potem trzeba znaleźć na tej maleńkiej dłoni człowieka, czy nóżce, żyły, do której zakładamy wenflon, żeby można było podać leki, potem założyć centralne cewniki i właściwie z minuty na minutę obserwować funkcje życiowe, jak bije serduszko, jakie jest ciśnienie, jaka jest temperatura, jak oddycha, czy ta wentylacja, którą wykonuje urządzenie nazywane respiratorem, jest dobre, nie za mocne, nie za słabe. Wykonywanie wielu badań, zakładanie wejść centralnych, no i karmienie, żywienie przy pomocy sondy. Sondy podajemy te bardzo niewielkie ilości pokarmu mamy. Na początku to są krople, potem jest 1 ml, 2, 3, obserwując codziennie, czy dziecko dobrze toleruje, czy oddaje smułkę, czy oddaje mocz, ile oddaje moczu, obserwując ubytek masy ciała, ważąc codziennie, ale to są wszystko czynności, które trzeba wykonywać bardzo precyzyjnie, bardzo delikatnie, żeby po prostu temu człowiekowi małemu nie stwarzać dyskomfortu i bólu.
Pani doktor, czy takie dziecko, pewnie nie tylko ja się zastanawiam, ale wiele osób, które nas słucha, na przykład takie dziecko tuż po urodzeniu, maleńkie, które nie umie oddychać jeszcze, któremu jest zimno, takie dziecko płacze?
Tak, kwili. Potrafi płakać. Oczywiście płacz to jest umiejętność związana z dojrzałością ośrodkowego układu nerwowego i taki dojrzały płacz słyszymy u noworodka, który ma 36 tygodni, tak, i więcej, ale maleńkie dziecko...
I czekamy na ten płacz,
tak, prawda? I czekamy na ten płacz, ale maleńkie dziecko potrafi po prostu kwilić, skarżyć się i po prostu od 26 tygodnia wydawać delikatne po prostu dźwięki. Im starsze, tym one są bardziej dojrzałe.
To jest nieprawdopodobne to, co pani opowiada, bo my widzimy takie sceny w filmach, no ale kiedy słucha się tego z ust osoby na co dzień pracującej z takimi maleńkimi ludźmi, to brzmi to rzeczywiście niezwykle. To jeszcze jedno tak absolutnie przyziemne pytanie. Czy takie maleństwa, które są opięte tymi różnymi rurkami, czy Państwo je ubieracie w czapeczki, w pampersy, czy tym dzieciom pani powiedziała, że przecież normalnie czekacie, aż będzie smułka, aż dziecko będzie zdolne do tego, żeby zrobić siusiu. To są takie przyziemne rzeczy, ale jak ważne, bo bez nich nerki po prostu nie pracują.
Wszystkie te czynności, oczywiście jest ich bardzo wiele. Musimy mieć dostęp do noworodka. W związku z tym bardzo długo takie maleństwo nie jest ubierane. Przede wszystkim również dlatego, że ułożenie jest zgięciowe, a więc rączki są zgięte, wyprostowane. Nie rączki, to jest dla dziecka ból. W związku z tym jakby unikamy tych czynności do pewnego momentu. Dopiero jeżeli dziecko jest dojrzałe, to zaczyna być ubierane. Natomiast pampers, owszem, ma on ogromne znaczenie, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że musimy mierzyć ilość moczu. To znaczy musimy wiedzieć, ile dziecko w ciągu doby wysiusia. Zazwyczaj to jest 3 ml na kilogram na godzinę. My musimy wiedzieć, czasami jest więcej, czasami jest mniej. Nie możemy założyć cewnika, unikamy tego bardzo. W związku z tym są maleńkie pampersy, które są zakładane i potem na mikroskopijnej wadze ważone. Jesteśmy w stanie ocenić, ile dziecko wysiusia.
Jak w laboratorium.
Tak, jak w laboratorium,
jak
dosłownie.
Jak prędko, pani doktor, przy takim wcześniaku pojawiają się rodzice przy tym inkubatorze? Bo rozumiem, że takie dziecko, to wiemy, pozostaje w inkubatorze tak długo, jak musi, najczęściej do tej daty prawidłowego porodu.
Chcemy, żeby rodzice pojawiali się jak najwcześniej. Pierwszą osobą jest zazwyczaj ojciec. To on przychodzi bezpośrednio po urodzeniu, patrzy. Często widzimy jego zatroskanie, przerażanie, bo przecież nieprzygotowany, nie wie, jak wygląda dziecko urodzone przedwcześnie. Może widział już dzieci donoszone, noworodki donoszone, może ma już takie dzieci. Natomiast widok dziecka urodzonego przedwcześnie jest zjawiskiem wstrząsającym.
Trudne.
Jest trudnym. I bardzo często panowie nie radzą sobie z tym. Po prostu towarzyszą łzy, przerażenie, bezradność, strach, zdenerwowanie. Mama słyszy o dziecku z ust lekarza, przekazujemy informacje.
Na bieżąco?
Na bieżąco przekazujemy informacje, mówimy o jego stanie, mówimy o problemach, jakie widzimy, mówimy o tym, jak dziecko wygląda, jak sobie radzi, jak bardzo chce żyć, bo to rzeczywiście widać w większości przypadków, że te dzieci bardzo walczą o swoje życie. No i najszybciej, jak tylko można, kiedy mama już jest w stanie dobrym, jest w stanie wstać z łóżka, zazwyczaj tata przywozi ją do nas na wózku, żeby zobaczyła swoje dziecko. Bardzo często wykonywane są zdjęcia, żeby mama mogła zobaczyć po prostu to maleństwo.
Proszę państwa, i tak zbyt wcześnie pojawiający się na świecie człowiek krok po kroku rośnie, rozwija się. Doktor Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, jest dzisiaj państwa i moim gościem. Już za chwilę z panią doktor porozmawiamy o tych dzieciakach prawidłowym terminie urodzonych. Co robi neonatolog z takim dzieckiem przez pierwszy miesiąc życia dziecka? Sad story, my funny boring. Lost his mom to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. Two grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little no parents for him to look up to. Just a brother whom I knew was a dodgy I used to think he was a dick. Tried too hard to fit and never grew out of it. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Never left his hometown, that's what probably did it. Never saw the other world, so he didn't wanna go and get it. Occupied by fitting in where minds are small, where small things make the small kings feel so tall. Will he ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that helped his case, well, I couldn't ever say. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. But wait, no lights out, a night out. Brothers in town, send a doubt. A few fights now, kicked out club. The sun's up, one look, solid took from his girl to cuss another. Dudes being dudes, they blow at the chest to impress his breast. They'd have just added this mess. They must protect their damsel in distress. So other girls, man decides to clench his fist. And then he threw a miss. Brother's hit, as did his. Dropped in quick, then one kick to the head. Oh, other man is dead. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. I think he's had enough, had enough. Cause he ran out of luck, out of luck. And now he's locked away, 21 years of age. How many lives was go to waste? Father's graves until I see some day.
zdrowiu.
Doktor Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jest naszym gościem. Pani doktor, rodzi się dzieciak między 38 a 42 tygodniem ciąży, czyli tak jak trzeba, waży 3,5 kg, mierzy 56 do 58, a może nawet 60 cm, czyli dziecko, jak każda mama by chciała, zdrowe. Co przez pierwszy miesiąc z takim dzieckiem się dzieje, jeśli chodzi o medycynę, bo tutaj działa neonatolog.
I to jest właśnie ta piękna część medycyny, ta radosna, gdzie rodzi się człowiek zdrowy i wszyscy są szczęśliwi. Dziecko pozostaje z mamą w systemie rooming in. Jest od pierwszych minut z mamą układane w jej ramiona, może je karmić. I tak naprawdę zadaniem lekarzy czy też personelu jest delikatne towarzyszenie i obserwacje, jak zachodzą procesy przystosowania się do życia poza organizmem mamy. Co to znaczy? Procesy przystosowania do życia, inaczej adaptacji do życia wewnątrz organizmu mamy, w brzuszku u mamy dziecko pływało w wodach płodowych, płuca nie funkcjonowały, za dziecko oddychała mama, a tu po urodzeniu maluszek musi utrzymać temperaturę, powinien dobrze ssać pierś, czyli przyjmować pokarm, powinna być prawidłowa czynność serca, oddech i prawidłowa funkcja pozostałych układów, narządów ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego. I te wszystkie narządy powinny funkcjonować dobrze, być scalone i powinniśmy zauważyć odpowiedni rytm. I to wszystko obserwujemy. To się jakby dzieje mimochodem. Dziecko jest przy mamie, jest badane codziennie przez lekarza. Czasami potrzebne są dodatkowe badania. Widzimy, jak zachodzą pewne procesy. Sen, czuwanie, oddawanie moczu, oddawanie smułki. W tym czasie oczywiście w ramach opieki okołoporodowej wykonywane są szczepienia, podawana jest witamina K, pobierane są badania przesiewowe na najczęściej występujące choroby u człowieka, żeby jakby wyprzedzić chorobę, prawda, i zapobiec jej. No i oczywiście badanie słuchu, badanie serca, po to, żeby dziecko poszło do domu i żeby rodzice byli bezpieczni.
I spokojni.
4 tygodnie to jest ten okres noworodkowy, niekiedy nazywany tak zwaną doliną śmierci. Tak to było, dlatego że to był okres, w którym pojawiały się właśnie te najcięższe choroby, które odbierały życie dzieciom urodzonym o czasie. W tej chwili dzięki tym wszystkim czynnościom na oddziale noworodkowym wykonujemy tak zwany przesiew. Sprawdzamy, czy nie ma groźnych wad serca, sprawdzamy, czy nie ma innych wad, które by zagrażały życiu. Stąd też...
I reagujemy.
Oczywiście.
Pani doktor, i to jest, tak jak pani powiedziała, ta piękna strona neonatologii. Zresztą wszystkie, o których pani do tej pory mówiła, są piękne, bo po prostu ratujecie tych ludzi najwcześniej urodzonych. Pani doktor, współczesna neonatologia i przyszłość. W jakim to wszystko pójdzie kierunku? Zaczęło się przecież dość nagle. Ameryka znowu nam tu za chwilę się wkradnie.
Tak, no właśnie. Mówiąc o neonatologii, nie sposób powiedzieć o nowoczesnej neonatologii, która zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych. To prezydent Kennedy przekazał ogromne środki finansowe, ale niestety to zdarzenie było związane z wielkim dramatem prezydenta, ponieważ jemu rodził się noworodek przedwcześnie i niestety nie udało się go uratować. Przekazał ogromne środki finansowe na badanie, dlaczego noworodek urodzony przedwcześnie nie ma szans na przeżycie. I tam właśnie rozpoczął się rozwój neonatologii, rozwój technik. Tam stwierdzono, że warunkiem życia to jest surfaktant, który znajduje się w płucach każdego człowieka i on warunkuje nasze oddychanie. Tam udało się zsyntetyzować, czyli tam zbadano tę substancję, tam udało się ją pozyskać, wyprodukować. Dzisiaj stosujemy surfaktant wszędzie, on jest obecny na naszych oddziałach. Podajemy go noworodkom, pozyskiwany jest z płuc wołu albo innych zwierząt. Ameryka jest kolebką respiratorów, intensywnej terapii, które dzisiaj na co dzień znajdują się w naszych oddziałach i warunkują ratowanie życia po prostu dzieci, wszystkich dzieci, noworodków rodzonych o czasie, noworodków przedwcześnie. I teraz to pytanie, quo vadis neonatologia.
Czy można coś jeszcze, skoro no już jest tak dużo?
I wydaje się, że powstaje pytanie, prawda, dokąd zmierzamy i dokąd powinniśmy iść? Dlatego, że ratowanie życia dzieci urodzonych przedwcześnie, 22-24 tygodnie, łączy się z tym, że chcielibyśmy, żeby wszystkie te dzieci rozwijały się bardzo dobrze. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie uratować życie, A cały wysiłek neonatologii idzie w tym kierunku, żeby oprócz tego, że uda się uratować życie, żeby jakość tego życia była bardzo dobra, bardzo wysoka. Stąd też to jest to zadanie, które przed nami stoi.
Pani doktor, bardzo dziękuję pani za spotkanie i za udział w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu. No jak najwięcej uśmiechu na oddziale i takiego pełnego płaczu, pełnymi płucami, bo im głośniej będzie, tym znaczy, że te dzieci są zdrowe. Tego pani bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję pięknie.
Proszę państwa, gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu była dr Grażyna Pazera, kierownik Kliniki Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Ja tradycyjnie życzę państwu zdrowia, zdrowia jeszcze raz, zdrowia. Magdalena Sitek, dobranoc.